Skąta przy otwartym oknie dał się słyszeć jakiś chrobot i Harry zdał sobie sprawę, że w pokoju jest jeszcze ktoś. Dziewczyna w brudnej, poszarpanej sukni, której kolor zlewał się z barwą szarej kamiennej ściany, stała przy garnku dymiącym na poczerniałej kuchni i szukała czegoś na półce zastawionej brudnymi garnkami i patelniami. Miała proste, matowe włosy i bladą twarz o nieco grubych rysach. Jej oczy, podobnie jak oczy Morfina, patrzyły w różnych kierunkach. Wyglądała trochę czyściej od obu mężczyzn, ale Harry pomyślał, że jeszcze nigdy nie widział tak przygnębionej osoby.
— Moja córka Merope — mruknął Gaunt, kiedy Ogden spojrzał na nią pytająco.
— Dzień dobry — powiedział Ogden. Nie odpowiedziała, tylko rzuciła wylęknione spojrzenie na ojca, po czym odwróciła się plecami i dalej grzebała na półce z garnkami. — A więc, panie Gaunt, rzekł Ogden, przejdźmy od razu do rzeczy. Mam powody, by przypuszczać, że pański syn Morfin dziś rano używał magii w obecności pewnego Mugola. Rozległ się ogłuszający huk. Merope upuściła jeden z garnków.
Podnieś to, podnieś, ryknął na nią Gaunt. I nie tarzaj się po podłodze jak jakiś plugawy Mugol. Po co masz różdżkę, ty bezużyteczny worku łajna?
— Ależ, panie Gaunt! — zawołał Ogden z oburzeniem. Na twarzy Merope, która już podniosła garnek, pojawiły się szkarłatne plamy. Znowu upuściła garnek, drżącą ręką wyjęła różdżkę z kieszeni i szybko wymamrotała jakieś zaklęcie, po którym garnek odleciał od niej po podłodze, uderzył w przeciwległą ścianę i pękł na dwoje. Morfin zarechotał, a Gaunt wrzasnął.
— Naprawdę, gamoniu, ale już! —
Merope poczłapała do rozbitego garnka, ale zanim zdążyła unieść różdżkę, Ogden uniósł swoją i powiedział stanowczo — reparo. Garnek natychmiast się scalił. Przez chwilę Gaunt wyglądał tak, jakby miał zamiar ryknąć na Ogdena, ale w porę się opamiętał i zamiast tego wrzasnął do córki.
— Masz szczęście, że jest tu facet z ministerstwa, co? Może uwolni mnie od ciebie? Może nie brzydzi się plugawych harłaków?
Nie patrząc na nikogo i nie dziękując Ogdenowi, Merope wzięła garnek i drżącymi rękami odstawiła go na półkę. Potem stanęła nieruchomo plecami do ściany, między brudnym oknem i kuchnią, jakby pragnęła tylko jednego — wsiąknąć w kamienną ścianę i zniknąć na zawsze. — Panie Gaunt! — odezwał się znowu Ogden. — Jak już powiedziałem, powodem mojej wizyty
słyszałem. — Słyszałem — warknął Gaunt. — No i co? Morfin dał Mugolowi to, co mu się należało. No i co z tego?
— Morfin złamał prawo czarodziejów — powiedział surowo Ogden.
— Morfin złamał prawo czarodziejów — powtórzył Gaunt, przedrzeźniając go. Morfin znowu zachichotał. — Dał brudnemu Mugolowi nauczkę. To już zabronione, tak?
— Tak. Obawiam się, że tak — powiedział Ogden. Wyjął z wewnętrznej kieszeni rulonik pergaminu i rozwinął go.
— Co to? Wyrok? — zapytał Gaunt ze złością.
— To jest wezwanie na przesłuchanie do ministerstwa.
— Wezwanie! Wezwanie! A za kogo ty się uważasz, żeby wzywać mojego syna gdziekolwiek?
— Jestem szefem czarodziejskiej brygady uderzeniowej — powiedział Ogden.
— I co, myślisz, że masz do czynienia z jakimiś mentami? — wrzasnął Gaunt, zbliżając się do niego i celując w jego pierś palcem wskazującym zakończonym długim, żółtym paznokciem. — Że jak ministerstwo zawoła... To od razu polecimy? Czy wiesz, do kogo mówisz, ty nędzna plugała szlamo?
Odnoszę wrażenie, że mówię do pana Gaunta, odpowiedział Ogden trochę wystraszony, ale nie dając się zbić z tropu.
Zgadza się, ryknął Gaunt.
Przez chwilę Haremu się wydawało, że Gaunt robi wulgarny gest, ale szybko zrozumiał, że macha Ogdenowi przed nosem brzydkim pierścieniem z czarnym kamieniem, który nosił na środkowym palcu.
Widzisz to? Widzisz? Wiesz, co to jest? Wiesz, skąd to jest? Od wieków był w naszej rodzinie. Tak głęboko sięgają nasze nasze korzenie, w rodzinie, która nigdy nie splamiła się brudną krwią. Wiesz, ile mi dawali za ten pierścień z herbem Paverella?
Naprawdę nie mam pojęcia, odrzekł Ogden mrugając, bo pierścień kiwał się ocal od jego nosa. I nie ma to w tej chwili żadnego znaczenia, panie Gaunt. Panie Gaunt, pański syn popełnił... Gaunt zawył z wściekłości i podbiegł do córki. Przez ułamek sekundy Harry myślał, że zamierza ją udusić, bo sięgnął jej do gardła. Już w następnej chwili ciągnął ją ku Ogdenowi za złoty łańcuch na szyi.
— Widzisz to? — ryknął na Ogdena,
potrząsając ciężkim złotym medalionem, podczas gdy Meropa bełkotała coś z trudem, łapiąc powietrze.
— Widzę, widzę — powiedział szybko Ogden. — To znak Slytherina. Slytherina! Salazara Slytherina! Jesteśmy jego ostatnimi żyjącymi potomkami! I co na to powiesz, he?
Panie Gaunt, pańska córka! Krzyknął z niepokojem Ogden, ale Gaunt już puścił Meropę, która uciekła do swojego kąta, masując sobie kark i ciężko dysząc.
No więc... powiedział Gaunt triumfalnym tonem, jakby właśnie udowodnił jakieś skomplikowane twierdzenie. Nie gadaj do nas, jakbyśmy byli kurzem na twoich butach. Pokolenia czarodziejów czystej krwi. Tego chyba o sobie nie powiesz, co?
I splunął Ogdenowi pod nogi. Morfin znowu zachichotał. Meropa milczała skulona pod oknem, z głową opuszczoną i twarzą ukrytą za prostymi, długimi włosami.
Panie Gaunt, obawiam się, że ani pańscy, ani moi przodkowie nie mają nic wspólnego ze sprawą, o której mówię. Jestem tutaj z powodu Morfina i Mugola, którego Morfin zaczepił ubiegłej nocy. Według informacji, jakie posiadamy, zerknął na pergamin, Morfin rzucił zaklęcie lub urok narzeczonego Mugola, powodując u niego bardzo bolesną wysypkę.
Morfin zachichotał.
Bądź cicho, chłopcze,
warknął Gaunt w języku wężów, a Morfin natychmiast zamilkł.
No i co z tego, że to zrobił?
Zwrócił się wyzywającym tonem do Ogdena.
Chyba już naprawiliście buźkę temu Mugolowi i wyczyściliście mu pamięć.
Nie o to chodzi, panie Gaunt. To był niczym nieuzasadniony atak na bezbronnego.
Aha, jak tylko cię zobaczyłem, od razu sobie pomyślałem, że uwielbiasz Mugoli,
zadrwił Gaunt i znowu splunął na podłogę.
Ta dyskusja prowadzi donikąd,
rzekł stanowczo Ogden. Z zachowania pańskiego syna jasno wynika, że nie czuje żalu za to, co zrobił. Znowu zerknął na pergamin. Morfin zgłosi się na przesłuchanie 14 września i odpowie tam na zarzut użycia czarów w obecności Mugola oraz spowodowania urazu i szoku. Nagle urwał. Przez otwarte okno dobiegło podzwanianie uprzęży, tętent końskich kopyt i długi, głośny śmiech. Kręta ścieżka do wioski musiała przebiegać bardzo blisko lasku, w którym stał dom. Gaunt zamarł z szeroko otwartymi oczami. Morfin zasyczał i odwrócił twarz do okna. Miał minę wygłodniałego psa. Meropa podniosła głowę. Miała twarz bladą jak kreda.
— O Boże, co za okropna rudera! — zabrzmiał dziewczęcy głos, tak wyraźnie, jakby owa dziewczyna stała w pokoju obok nich. — Tom, czy twój ojciec nie może jej usunąć?
— To nie należy do nas — odpowiedział młodzieńczy głos. — Do nas należy wszystko po tamtej stronie doliny, a ta chałupka należy do pewnego starego włóczęgi, Gaunta, i do jego dzieci. Jego syn to kompletny pomyleniec, gdybyś słyszała, co o nim opowiadają we wsi.
Dziewczyna roześmiała się. Tętent kopyt i podzwanianie uprzęży słychać było coraz wyraźniej. Morfin poruszył się, jakby chciał wstać z fotela. — Nie ruszaj się z miejsca! — ostrzegł go ojciec w języku wężów. — Tom! — powiedział dziewczęcy głos gdzieś tak blisko, że jeźdźcy musieli być już przy domu. — Może się mylę, ale czy ktoś przybił do drzwi martwego węża?
— Wielkie nieba! Masz rację! — odrzekł męski głos. — To na pewno jego syn. Mówiłem ci, że ma pomieszane w głowie. Cecylio, nie patrz na to, kochanie.
Podzwanianie uprzęży i tętent kopyt zaczęły się oddalać. Kochanie, syknął Morfin w języku wężów, patrząc na siostrę. Kochanie, tak ją nazwał, więc ciebie nie weźmie. Harry był pewny, że Meropa za chwilę zemdleje, tak pobladła.
Co jest? Syknął ostro Gaunt, patrząc na syna, a potem na córkę. Co powiedziałeś, Morfin?
Ona lubi tego Mugola, odrzekł Morfin, patrząc złośliwie na przerażoną siostrę. Zawsze jest w ogrodzie, jak on przejeżdża, zerka na niego przez żywopłot, a zeszłego wieczoru...
Meropa potrząsnęła gwałtownie głową, ale Morfin nieubłaganie ciągnął dalej.
Wyglądała przez okno, czekała, aż będzie wracał.
Wyglądała przez okno, żeby popatrzyć na Mugola? Zapytał cicho Gaunt.
Wszyscy troje jakby zapomnieli o obecności Ogdena, który ze zdumieniem i rozdrażnieniem słuchał tych niezrozumiałych dla niego syków i charkotów.
To prawda? Zapytał Gaunt złowieszczo, zbliżając się do przerażonej dziewczyny. Moja córka, czystej krwi potomkini Salazara Slytherina, wzdycha za jakimś plugawym mugolem, w którego żyłach płyną same brudy?
Meropa potrząsnęła gorączkowo głową, przyciskając się do ściany i najwyraźniej nie mogąc wykrztusić ani słowa.
— Ale ja go dostałem! — Ojcze! — zarechotał Morfin. — Dostałem go! Jak tędy przechodził i już nie był taki ładny cały w bąblach. — Prawda, Meropo? — Ty odrażająca, nędzna charłaczko! Ty plugawa zdrajczyni krwi! — ryknął Gaunt, tracąc panowanie nad sobą i chwytając córkę za gardło.
Harry i Ogden jednocześnie krzyknęli nie. Ogden uniósł różdżkę i zawołał relasio. Gaunta odrzuciło w tył, potknął się o krzesło i upadł na plecy. Rycząc z wściekłości, Morfin zerwał się z fotela i rzucił na Ogdena, wymachując zakrwawionym nożem i miotając różdżką zaklęcia. Ogden rzucił się do ucieczki, ratując życie. Dumbledore dał do zrozumienia gestem, że powinni zrobić to samo, czego Harry chętnie usłuchał. Biegnąc, słyszał za plecami rozpaczliwe krzyki Meropy. Ogden popędził ścieżką i wybiegł na drogę, gdzie wpadł prosto na kasztana, którego dosiadał bardzo przystojny, ciemnowłosy młodzieniec. Zarówno on, jak i ładna dziewczyna jadąca obok niego na siwym koniu wybuchnęli śmiechem na widok Ogdena, który odbił się od boku kasztanka i pognał dalej drogą, cały pokryty kurzem, powiewając połami surduta.
— Myślę, że to wystarczy, Harry — powiedział Dumbledore. Chwycił Harry'ego za łokieć i pociągnął.
W następnej chwili obaj szybowali już w całkowitej ciemności, aż wylądowali twardo na nogi w gabinecie Dumbledora. Za oknami zapadał już zmierzch. — Co się stało z tą dziewczyną? — zapytał Harry, gdy Dumbledore zapalił kilka lamp machnięciem różdżki. — Z tą Meropą, czy jak jej tam było na imię?
— Och, przeżyła — rzekł Dumbledore, siadając za biurkiem i wskazując Harremu stojące przed nim krzesło. Ogden deportował się do ministerstwa i po kwadransie wrócił ze wsparciem. Morfin i jego ojciec próbowali stawiać opór, ale nie dali rady tylu przeciwnikom. Zabrali ich z tego domku i obu oskarżyli przed Wizengamotem. Morfina, który już miał na sumieniu napaść na Mugola, skazano na 3 lata w Azkabanie. Marvolo, który prócz Ogdena zranił też kilku pracowników ministerstwa, dostał 6 miesięcy.
Marvolo? Powtórzył zdumiony Harry.
Tak jest, rzekł Dumbledore, uśmiechając się z zadowoleniem. Rad jestem, że bystrości ci nie brakuje.
Ten starzec to był tak?
Tak, to dziadek Voldemorta. Marvolo, jego syn Morfin i córka Meropa byli ostatnimi potomkami Gauntów, bardzo starego czarodziejskiego rodu, znanego od pokoleń ze skłonności do chwiejności i przemocy, co było zapewne spowodowane tym, że mieli zwyczaj poślubiania własnych kuzynów. Brak rozsądku połączony z rozrzutnością i manią wyższości ludzkości, doprowadził do tego, że na kilka pokoleń przed narodzinami Marvola rodzina roztrwoniła cały majątek. Marvolo, jak widziałeś, żył już w brudzie i nędzy, bo prócz paru pamiątek rodzinnych odziedziczył tylko podły charakter, skłonność do arogancji i pychy.
Więc Meropa, powiedział Harry, wychylając się do przodu i wpatrując w Dumbledora, więc Meropa była, panie profesorze, czy to znaczy, że ona była matką Voldemorta?
Tak jest. No i tak się złożyło, że zobaczyliśmy też jego ojca. Ciekaw jestem, czy to zauważyłeś.
Ten Mugol, którego zaatakował Morfin? Młodzieniec na koniu?
Znakomicie, znakomicie, tak, to był Tom Riddle senior, przystojny młodzian, który często przejeżdżał konno obok domu Gaunta i do którego Meropa zapałała skrytą namiętnością.
I co, pojął ją za żonę? Zapytał z niedowierzaniem Harry, bo jakoś nie potrafił sobie wyobrazić, by tych dwoje mogło się w sobie zakochać.
Chyba zapominasz, że Meropa była czarownicą, Harry. Wątpię, by jej zdolności magiczne ujawniły się w pełni, póki była terroryzowana przez ojca. Ale kiedy Marvolo i Morfin znaleźli się w Azkabanie, została sama, nareszcie po raz pierwszy w życiu wolna i jestem pewny, że wówczas mogła już rozwinąć wszystkie swoje czarodziejskie uzdolnienia i zaplanować sobie ucieczkę od żałosnego życia, które wiodła przez 18 lat. Czy tak trudno się domyślić, jakiego środka użyła, by Tom Riddle zapomniał o swojej mugolskiej towarzyszce i rozkochał się właśnie w niej?
Zaklęcie Imperius albo eliksir miłości?
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Osobiście skłaniam się do tego, że użyła eliksiru miłości. Na pewno uznała to za bardziej romantyczne, a nie sądzę, by trudno jej było któregoś gorącego dnia, gdy Riddle przejeżdżał obok domku, zaproponować mu, by napił się chłodnej wody. W każdym razie po paru miesiącach od tych wydarzeń, których byliśmy świadkami, w Little Hangleton wybuchł prawdziwy skandal. Można sobie wyobrazić plotki krążące po wiosce, kiedy syn dziedzica uciekł z córką włóczęgi, Meropą. Ale oczywiście było to o wiele większym wstrząsem dla Marvola. Wrócił z Azkabanu, spodziewając się, że zastanie swoją córkę pokornie czekającą na niego z gorącą wieczerzą na stole, a tymczasem zastał pusty dom pełen kurzu i jej pożegnalny liścik, w którym wyjaśniała mu, dlaczego odeszła. Z tego, co udało mi się ustalić, wynika, że odtąd nigdy nawet nie wspominał jej imienia. Ten wstrząs mógł się przyczynić do jego wczesnej śmierci, a może po prostu nigdy nie nauczył się przygotowywać sobie posiłków. Azkaban też bardzo nadwyrężył jego zdrowie. W każdym razie nie dożył powrotu Morfina.
A Meropa? Ona też umarła, prawda? Przecież Voldemort wychowywał się w sierocińcu, tak?
Tak. Tak, 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 masz rację. Tu skazani jesteśmy na domysły, choć nie tak trudno wydedukować, co się stało. Bo widzisz, kilkanaście miesięcy po ich ucieczce Tom Riddle pojawił się znowu we dworze w Little Hangleton, ale już bez żony. Krążyły pogłoski, że sam mówił, jakoby został odurzony i uwiedziony. Jestem pewien, że miał na myśli działanie jakiegoś czaru, choć chyba nie śmiał dokładnie tego opisać, bo bał się, iż zostanie uznany za szaleńca. Mieszkańcy wioski uznali jednak, że Meropa po prostu go okłamała, udając, że jest w ciąży i w ten sposób przymusiła do małżeństwa.
Ale ona naprawdę urodziła dziecko.
Tak, ale dopiero po roku ich małżeństwa. Tom Riddle porzucił ją, kiedy była w ciąży.
A co się stało? Zapytał Harry. Napój miłosny przestał działać?
Ach, to znowu są tylko domysły, ale sądzę, że Meropa, tak bardzo zakochana w swoim mężu, nie mogła dłużej znieść niewolenia go za pomocą czarów. Myślę, że sama postanowiła zaprzestać podawania mu eliksiru. Może tak bardzo w nim zadurzona myślała, że w końcu i on w niej zakocha się naprawdę. Może myślała, że zostanie z nią ze względu na dziecko. Jeśli tak myślała, to w obu przypadkach się omyliła. Zostawił ją, nigdy już się z nią nie spotkał, nigdy nie starał się dowiedzieć, co się stało z jego dzieckiem. Niebo za oknami było już czarne jak atrament, a lampy w gabinecie Dumbledora zdawały się płonąć jaśniej niż przedtem.
— O, chyba na dziś wystarczy — powiedział Dumbledore po chwili milczenia.
— Tak, panie dyrektorze. Harry wstał, ale nie odchodził. — Proszę pana, czy to ważne, żeby wiedzieć wszystko o przeszłości Voldemorta?
— No, myślę, że bardzo ważne.
— A czy to ma jakiś związek z przepowiednią?
— To wszystko ma ścisły związek z przepowiednią.
Rozumiem, odpowiedział Harry, choć nie było to do końca zgodne z prawdą, ale poczuł się trochę pewniej. Odwrócił się, aby odejść, ale nagle przyszło mu do głowy jeszcze jedno pytanie. Panie dyrektorze, czy mogę powiedzieć Ronowi i Hermionie o wszystkim, co tu usłyszałem?
Dumbledore popatrzył na niego, po czym rzekł.
Tak, sądzę, że pan Wesley i panna Granger udowodnili, że zasługują na zaufanie, ale poproś ich, Harry, żeby nikomu tego nie powtarzali. Nie byłoby dobrze, gdyby się rozniosło, że tak dużo wiem albo się domyślam o tajemnicach lorda Voldemorta.
Oczywiście, oczywiście, panie dyrektorze, tylko Ron i Hermiona, nikt więcej. Dobranoc. Ponownie się odwrócił i był już prawie przy drzwiach, kiedy to zobaczył. Na jednym ze stolików o cienkich nóżkach, na których spoczywały owe kruche srebrne instrumenty, leżał brzydki złoty pierścień z wielkim, pękniętym czarnym kamieniem. Proszę pana, ten pierścień,
tak?
Miał go pan wtedy na palcu, kiedy odwiedziliśmy profesora Slughorna?
Tak, miałem.
Ale czy to nie jest... panie profesorze, czy to nie jest ten sam pierścień, który Marvolo Gaunt pokazał Ogdenowi?
Dumbledore skinął głową.
Ten sam.
Ale jak... czy zawsze go pan miał?
Nie, nie, mam go od niedawna. Prawdę mówiąc, zdobyłem go parę dni przed zabraniem cię z domu twojego wujostwa.
Aha, a więc to musiało być mniej więcej w tym czasie, kiedy poranił pan rękę, prawda?
Tak, mniej więcej w tym czasie, Harry.
Harry zawahał się, a Dumbledore się uśmiechnął. Panie profesorze, w jaki sposób?
Za późno, Harry, za późno. Usłyszysz tę opowieść innym razem. Dobranoc.
Dobranoc, panie dyrektorze.